Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, zaraz zobaczymy, aby pobudzić naszą wyobraźnię, pewien obrazek. I chciałem Wam od razu, zanim zdradzę tytuł tego kazania, chciałem Wam od razu zadać pytanie, jak zobaczymy ten obrazek, gdzie umiejscowilibyśmy, chociaż może to trochę nie pasować, to gdzie umiejscowilibyśmy na tym zdjęciu Pana Jezusa? Ale oprócz tego drugie pytanie jest takie, gdzie Ty byś siebie umiejscowił na tym zdjęciu? Czy utożsamiasz się... Okej, wiemy, o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o tożsamości, więc tytuł tego przesłania to jest tożsamość razem z pytaniem, kim jestem. Myślę, że wiele osób, być może każdy z nas, każdy na świecie, próbował szukać swojej tożsamości, okej? W różnych rzeczach, osobach, miłościach, grupach, uczynkach, ruchach czy religiach. Wszystkich nas to dotyczyło. Ale one, te wszystkie rzeczy nie są w stanie zapewnić nam wypełnienia naszego przeznaczenia. I uważam, że głębokie zrozumienie tego, kim jesteś, kim jestem, może uratować tobie i mi życie. Może sprawić, że nie zgubisz się w tym gąszczu informacji, dezinformacji, strachu, niepewności, zamieszania, niezrozumienia i bólu i wyzwolić cię do takiego życia, do jakiego zostałeś stworzony. I czytamy w Wikipedii o tożsamości, że tożsamość to jest wizja własnej osoby, jaką człowiek posiada. Każdy z nas posiada taką wizję. Natomiast tożsamość osobista to z kolei bycie tym samym człowiekiem, czyli tą samą osobą. Idąc głębiej, po prostu tożsamość to jest bycie sobą. Bycie tym, za kogo się podajesz. No i oczywiście z pojęciem tym związany jest dokument tożsamości. Gdzie są nasze dane osobiste? Imię, nazwisko, adres, numer PESEL i tak dalej. I w dokumencie tym mówimy, czy dokument ten też mówi o tym, że jesteśmy obywatelami danego państwa, narodowości i języka. Tu się zgodzimy wszyscy. Innymi słowy, tożsamość umieszcza nas w określonym miejscu. Parafrazując, to tożsamość to jest jakby współrzędne na mapie, które można odnaleźć. I mówią one o tym, że skądś pochodzimy, kim jesteśmy i kimś będziemy w przyszłości. Czyli nie jestem nikim, ale jestem kimś. Nie pochodzę znikąd, ale mam swoje korzenie. Nie zmierzam do nikąd, ale mam swoje przeznaczenie. Mam swoje przeznaczenie. I teraz, kochani, skoro nasza własna tożsamość mówi o byciu sobą, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. I myślę, że naprawdę zadaniem i niemęczącymi, jakby diabeł nie męczy się w wysiłkach, aby jego zadaniem i w ogóle jego chęcią jest to, aby pozbawić nas tożsamości, bo naprawdę uważam, że poprzez to chce nam zabrać poczucie znaczenia i poczucie celu, a świadomość celu, kochani, świadomość celu życia i tożsamości, zapamiętaj to, naprawdę może uratować ci życie. Więc uważam, że wróg chce, abyśmy czuli się niedopasowani, niewystarczająco dobrzy, byśmy żyli w zamieszaniu bez nadziei i pełni, to jest klucz, pełni poczucia bycia przegranym. Gdybym zapytał cię teraz i poszukaj o takiej spontanicznej odpowiedzi w swoim sercu. Gdyby nawet obudził cię o 4 rano, albo gdyby ktoś podszedł do ciebie w pracy i zapytał, kim jesteś, co spontanicznie wychodzi z twojego serca? Adam Kowalski, mąż, kłamca, złodziej, dobry pracownik, Katarzyna Nowak, księgowa. Z czym się utożsamiasz? Co wyszłoby z twojego serca, gdyby dzisiaj padło pytanie, kim jesteś? Zacznijmy od pierwszej księgi Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału, 26 werset do wersetu 28. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszystkim, wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Myślę, że możemy spotkać się z taką opinią powszechnie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Ale widzicie, tak naprawdę to jest kłamstwo. Ponieważ pierwszy człowiek, czy pierwsi ludzie, jako człowiek Adam i Ewa, zostali stworzeni. Wszyscy potomkowie Adama i Ewy to są po prostu stworzenia Boże. Ale tekst ten informuje nas o tym, że bo tak naprawdę po grzechu, kiedy w ogrodzie Eden wszystko się zepsuło, człowiek zgrzeszył, człowiek umarł duchowo, to po jakimś czasie myślę, że tak daleko posunęliśmy się w swoim rozumieniu tego, kim jestem, co robię na ziemi, że zapomnieliśmy zupełnie o tym, kim jesteśmy. Zapomnieliśmy zupełnie o tym, kim jest Pan Bóg. I zapomnieliśmy o tym, że przede wszystkim zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Czyli jest w nas pewien obraz Pana Boga i w pewnym sensie jesteśmy podobni właśnie do Niego. Ale kiedy wszystko się popsuło na scenie i zapomnieliśmy, kim jesteśmy, kim jest Pan Bóg, na scenie historii pojawił się ktoś, pojawił się Jezus Chrystus. Został on nazwany także drugim Adamem, aby odwrócić to wszystko, aby odwrócić te zapomnienia, aby przywrócić człowiekowi jego pozycję, jego podobieństwo, jego obraz do Boga. I czytamy w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, w 12 wersecie. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. I teraz przejdziemy przez jeszcze inne wersety dotyczące tego, co wydarzyło się z nami, kiedy zdecydowaliśmy oddać nasze życie Jezusowi, czy zaprosić Go, przyjąć Go do swojego serca. Bo oprócz tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, kiedy jednamy się z Bogiem, kiedy przyjmujemy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, wszyscy to powinniśmy rozumieć, że stajemy się kimś wyjątkowym, stajemy się już dzieckiem Boga. Czyli ogólnie jesteśmy stworzeniami, ale tylko jeden człowiek, który narodził się na ziemi, jest dzieckiem Boga. Jest to Jezus Chrystus. I my wszyscy, którzy oddajemy, powierzamy Mu swoje życie, zapraszamy Go do swojego serca, stajemy się dzięki Niemu dzieckiem Pana Boga. Czyli ze stworzenia przechodzimy do rodziny. I czytamy w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 16-17 werset. Dlatego odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Idąc dalej w liście do Galacjan, 3 rozdział, od 26 wersetu do 29. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Kontynuując list do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset do 17. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze, inaczej w którym wołamy Tatusiu. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Ja wiem, że nie muszę tego tłumaczyć i to nie jest w ogóle moim zamiarem, ale chcę nas na coś naprowadzić. Kiedy przyjąłeś Pana Jezusa jako Zbawiciela, to dostałeś dosłownie nowy dokument tożsamości. Nowe nazwisko, nowe imię, nowego ojca, nowe mieszkanie, nowe serce, nową rodzinę, nowy dom, nowy adres zamieszkania i nową ojczyznę. Stałeś się stworzeniem, stałeś się dzieckiem, stałeś się synem i stałeś się dziedzicem w Jezusie Chrystusie. Czyli wszystko, co należy się Jezusowi, możesz przyjąć przez wiarę także dla siebie. Kochani, znaczenie ma tylko Boży punkt widzenia na ciebie i na mnie. To znaczy to, co On myśli o mnie. To, co Bóg myśli o tobie. Więc życie wiarą polega na dostosowaniu naszego myślenia do Bożego punktu widzenia. Nie wiem, co wyszło spontanicznie z twojego serca, kiedy zapytałem, kim jesteś. Ale to dużo daje nam do myślenia. Za kogo się uważam? I teraz sedno, kochani. Znaleźć się w Chrystusie, to odnaleźć prawdziwą opinię o sobie samym. Jeśli znalazłeś się w Nim, w Chrystusie, odnalazłeś definicję tego, kim jesteś. Nie musisz więcej szukać. No ale skąd przychodzę? Kim jestem? Jestem Bożym Synem, jestem Bożą Córką, jestem dziedzicem, jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga Wszechmogącego. Skąd przychodzę? Moim początkiem jest Chrystus. Skąd przychodzę? Moim początkiem jest Chrystus. Dokąd zmierzam? Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 3 wersetu do 4. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd idę, drogę znacie. Jezus powiedział o sobie troszeczkę dalej, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc gdzie zmierzamy? Do Ojca w niebie, do naszej nowej ojczyzny. Tam zmierzamy. W liście do Filipian, kontynuując 3 rozdział, 20 werset, czytamy. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd oczekujemy Zbawca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Parafrazując, jesteśmy ludźmi nie z tej ziemi. Jesteśmy ambasadorami nieba na ziemi, ale to, co jest niesamowite, to, że nasza ojczyzna jest wieczna. To też tutaj na ziemi mamy wieczną perspektywę, szeroką perspektywę. Szeroką perspektywę. No wszystko by było fajnie, my to wszystko wiemy, ale nie wiem, czy pamiętacie tę sytuację w ogrodzie Eden. Kiedy Adam wziął bezpośrednio od Pana Boga powiedzmy przekazanie, co ma robić, czego nie robić, co może i co nie może. Zaraz potem pojawił się przeciwnik i co zrobił? Starał się podważyć słowo Pana Boga. To znamienne zdanie. Czy aby na pewno Bóg powiedział, i przyjrzymy się temu, że to jest jego główna strategia, zawsze działa tak samo. Jego działania są nam dobrze znane. Ale podważenie naszej tożsamości jest jednym z najbardziej skutecznych i zajadłych ataków naszego przeciwnika. Pomyśl sobie, jak się czujesz, kiedy zgrzeszysz i upadniesz. Czujesz się cały czas tak samo, czysty, święty, nienaganny? Czy tracisz zbawienie, kiedy zgrzeszyłeś? Nie, ale diabeł przychodzi i mówi, już nie jesteś synem, już nie jesteś córką Pana Boga. Nie jesteś godny tak się nazywać i podważa twoją tożsamość. To, kim jesteś. Diabeł wie, że nasza świadomość tego, kim jesteśmy, jest źródłem duchowej siły i ochrony. A owocem trwania w jedności z Ojcem jest możliwość doświadczenia ochrony w obliczu duchowej walki, którą będziemy prowadzić, której nie widzimy naszymi duchowymi oczami. To, kim jesteś, świadomość, głęboka świadomość tego, kim jesteś, może ochronić twoje życie, kiedy będziesz na samym dnie, kiedy nie będziesz umiał sobie poradzić, kiedy będziesz tracił w swoim umyśle znaczenie, kiedy diabeł będzie mówił ci, że jesteś nikim, że pochodzisz z jakiejś zupy atomów, że nie jesteś podobny do Boga, że nie jesteś Jego obrazem, że nie jesteś stworzony na Jego podobieństwo. Wtedy, widząc, kim jesteś, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz, może uratować ci twoje życie. Bo Bóg nie zmienia zdania. Masz więzy krwi ze swoim Ojcem. Wiecie, on jest bezczelny. Tak jak w Edenie, popatrzcie. Jezus daje się ochrzcić Janowi Chrzcicielowi, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, abyśmy czynili to samo. On bez grzechu. Niebo otwarte i Ojciec podczas chrztu, kiedy Duch Święty wstępuje w postaci gołębicy, mówi, to jest mój kochany Syn, źródło mojej radości. Zaraz potem Pan Jezus zostaje zabrany na pustynię i 40 dni pości. I po 40 dniach głodu poczuł głód. I co się dzieje? W momencie, kiedy jest najsłabszy, przychodzi przeciwnik, przychodzi diabeł i co robi? Aby na pewno Bóg powiedział, tyle co jego ojciec przyznał się do niego wobec całego świata podczas chrztu i mówi, to jest mój Syn umiłowany. I wtedy przychodzi przeciwnik, mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Czy aby na pewno Bóg powiedział? Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. No i już na końcu mówi, wystarczy, że oddasz mi pokłon, tak? A dam ci wszystkie bogactwa tego świata. Ale Jezus wiedział, że Ojciec jest z Nim i nie musiał prosić Ojca, ani używać ponadnaturalnej mocy, aby cokolwiek udowadniać diabłu. I kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy jesteś przekonany o swojej społeczności z Jezusem, z Ojcem, z Duchem Świętym, nigdy nikomu nie musisz nic udawać, a na pewno także sobie. Ale nie tylko diabeł, także pewne stronnictwo za czasów Pana Jezusa, oni się nazywali faryzeusze. Także inni ludzie próbowali podważyć tożsamość Pana Jezusa i to, co On twierdził, jaką ma relację ze swoim Ojcem. I kiedy czytamy Ewangelię, a najbardziej Ewangelię Jana, to bardzo widzimy, czy mocno Ewangelia Jana mocno uwypukla to, jak Pan Jezus ciągle mówi o swojej więzi z Ojcem. On nieustannie tak naprawdę próbował zwrócić umysły ludzi, którzy z Nim są, skąd pochodzi, dokąd idzie i kim jest. Cały czas po prostu mówił ludzi o swojej tożsamości. Cały czas im mówił, kim jest, po prostu przekonywał ich. No może nie udowadniał, ale chwalił się swoją więzią z Ojcem. I czytamy, kochani, w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale, 49 wersecie. Był świadomy nawet jako dziecko, kim jest. I poszli na jakąś pielgrzymkę razem z Marią i z Józefem, no i Pan Jezus się zgubił. Tak myśleli, że mały Jezusek się zgubił po prostu, tak? Dziecko, no po prostu nie wiadomo, gdzie on jest. 3 dni go szukali. I czytamy od 49 wersetu. Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię, Maria mówi do Pana Jezusa. Wtedy Jezus im odpowiedział. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja muszę być? 12-letni Pan Jezus. On już szukał woli Ojca i wiedział, jakie jest Jego przeznaczenie. Następnie w Ewangelii Marka Jezus jakby bawił się tym po prostu. On przeżywa to, wszystkim chwali się, kim jest. Wszystkim chwali się o swojej więzi. 3 rozdział, 31 werset do 34. Tymczasem przyszła Jego matka oraz Jego bracia. Zatrzymali się na zewnątrz i posłali do Niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Donieśli mu. Zatem twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś przyszedł. Wtedy im odpowiedział. Kto jest moją matką i moimi braćmi? po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i oświadczył. Oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Czy Jezus chciał powiedzieć, że więzy naturalne, więzy krwi, ludzkie więzy są nieważne? Absolutnie. Ale chciał zwrócić, abyśmy zobaczyli powagę sytuacji, jak więzy duchowe są ważne, są ważniejsze. Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 30 wersecie czytamy: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Cały czas wskazywał na swoją więź. Ale tak jak mówiłem wcześniej, pewne stronnictwo faryzeuszy, tych pod pewnym względem niesamowitych ludzi, którzy naprawdę starali szukać Pana Boga, starali się wykonywać wszystko to skrupulatnie, co Boże Słowo nakazuje, jednak nie mieli więzi z Ojcem. I czytamy w Ewangelii Jana 8 rozdziale od 12 wersetu do 19. Jezus znów skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wówczas faryzeusze zwrócili się do niego: ty sam o sobie świadczysz, dlatego twoje świadectwo nie jest wiarygodne. Jezus im odpowiedział: nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A nawet jeśli ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam. Jest ze mną ten, który mnie posłał. Wasze prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Zaczęli go zatem pytać: gdzie jest twój Ojciec? Jezus im odpowiedział: wy nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Ale to, co z tego tekstu najbardziej przykuło uwagę moją, oprócz tego, że Jezus wie, skąd przybył, dokąd zmierza, to w wersecie 13 rzekli do niego faryzeusze: ty sam o sobie świadczysz. Więc kiedy on przyznawał się do tego, że jest Synem Bożym, kiedy przyznawał się do swojej relacji z Ojcem, oni mu powiedzieli: ty po prostu sobie to wymyśliłeś. Ty kłamiesz, nie powinieneś tak mówić. Chcieli podważyć jego więź z Ojcem. I de facto Pan Jezus został ukrzyżowany tak naprawdę dlatego, że przyznał się, kim jest. Przyznał się do swojej tożsamości. Więc świadomość swojej tożsamości nadaje sens życia dla nas i nadawał sens życia dla Pana Jezusa. Kochani, i teraz zobaczymy, chciałbym pokazać, do czego prowadzi brak zrozumienia tego, kim jesteśmy. Więc nieznajomość swojej tożsamości uważam, że zawsze będzie oznaczał się w nas samych niskim poczuciem wartości. I zobaczymy to na przykładzie kilku bohaterów, a zaczniemy od króla Saula. Jak wiemy, był to pierwszy król. On był powołany przez Pana Boga, był pięknej postury, przewyższał wszystkich o głowę, po prostu był niesamowity, tak? Był urodziwy. Ale wiemy o tym, a jeżeli nie wiedziałeś, to teraz ci powiem, że został odrzucony przez Pana Boga. Pytanie, dlaczego tak skończył? Co było sednem, co było przyczyną jego klęski? Na początku zacznę od tego, że prorok Samuel przekazał królowi Saulowi prorocze poselstwo na temat jego powołania. Jest to pierwsza księga Samuela w 10 rozdziale, werset 1 i werset 6. Więc prorok Samuel przekazuje te prorocze słowo. Pan namaścił cię nad księcia, nad swoim dziedzictwem. Stąpi na ciebie duch Pana i przemienisz się w innego człowieka. Więc jego przeznaczeniem było chodzić jakby w namaszczeniu Ducha Świętego, mieć inne serce i być księciem, być królem nad Izraelem. Jego przeznaczeniem nie było skończyć jako odrzucony od Boga człowiek. Tak jak przeznaczeniem Judasza nie było skończyć zdradzając Pana Jezusa. On miał zupełnie inne przeznaczenie. I teraz dochodzimy do tego, co zdecydowało o jego porażce. Czytamy w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, w 17 wersecie. Samuel rozpoczął. Choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię nad króla. Jak postrzegał Saul siebie samego? Czy to była pokora? Widział siebie jako nic nieznaczącego człowieka. Kim jesteś w swoim sercu, przed samym sobą? Widział siebie jako nic nieznaczącego człowieka, małego. I to, co mu nie pomagało, jego błędem było to, że widział siebie swoimi własnymi oczami. Mierzył siebie przez swój pryzmat. Nie miał świadomości swojej tożsamości i pozycji, której Bóg mu nadał jako króla. To nie była pokora, po prostu to był kompleks i poczucie niższości. On nieustannie chodził, pomimo tego, że był piękny, wysoki, rosły, chodził w poczuciu niższości, czuł się gorszy od innych. Czyli miał w sobie cierń, który zniszczył jego powołanie i przeznaczenie. Czyli brak świadomości tego, kim jesteś, kim Bóg uczynił cię w Chrystusie, będzie jak cierń, który będzie ściągał cię na dół. Kłamstwa, w których wychowywał nas diabeł, zanim zaprosiliśmy Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia i staliśmy się dziećmi Bożymi, one ciągle i ciągle próbują wpłynąć na nasze życie, na naszą psychikę. Tak jak On nas wychowywał, tak dalej chce, żebyśmy szukali wartości we wszystkim poza Chrystusem. Więc niebezpieczne kompleksy stają się źródłem naszej klęski. Ale zdrowa dusza czerpie swoją tożsamość z Chrystusa. Czyli nie z pracy, nie z naszych sukcesów, nie ze swoich przeżyć, nie z krytyki, nie z pogardy, nie z odrzucenia i nie ze swojego naturalnego pochodzenia. Skąd czerpiesz swoją tożsamość? Widzisz, w 17 wersecie jest napisane: choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały. Więc Saulowi wydawało się, że jest mały. Jemu się po prostu wydawało. Słuchajcie, przechodząc dalej, zobaczymy, że cały czas jest ten sam motyw ludzi, którzy przeżywają ten sam problem. Czyli polegają cały czas na sobie. Żyją we własnej sprawiedliwości, a nie w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Pokażę wam, do czego niskie poczucie wartości prowadzi. A ono prowadzi do niewiary, a potem do buntu. Bo na końcu król Saul się zbuntował, prawda? Zobaczcie, jego niskie poczucie wartości cały czas pchało go do różnych rzeczy. Na przykład do zazdrości. Był zazdrosny o Dawida. Bo na cześć Dawida śpiewali, kobiety śpiewały, że pokonał więcej wojowników niż on sam. I co chciał zrobić? W tej zazdrości chciał rzucić go dzidą, tak? Kiedy został już odrzucony, to poprosił proroka Samuela o co? Aby wywyższył go przed ludźmi. Potem wszedł nie w swoje buty, nie w swoje powołanie. Chciał złożyć ofiary i złożył ją. Dlaczego? Bo ludzie się rozpraszali i bał się, że wszyscy od niego uciekną, tak? A na końcu co zrobił? Wydawał się sam we własnych oczach mały, a wybudował sobie pomnik. Niskie poczucie wartości, bo jak cierń w jego boku nie przyjął tożsamości, którą Bóg mu nadał. I kochani, znamienna sytuacja, Izrael w Egipcie. Bóg wyciąga Izrael z Egiptu i prowadzi ich do nowej ziemi. Przeszli przez morze, Faraon został zabity, zostali ochrzczeni, Nowy Testament mówi, w Mojżeszu, w tej wodzie, krew baranka oczyściła ich, tak? Niszczyciel przeszedł nad domami Egiptu, pozabijał wszystkich Egipcjan, ich nie dotknął. I wędrowali do nowej ziemi. Co jest ciekawe, kiedy byli już na progu wejścia do nowej ziemi, Mojżesz wysłał 12 zwiadowców, aby zobaczyli tą ziemię. I oto, co powiedzieli, kiedy wrócili. Czwarta księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 33 werset. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Niskie poczucie wartości. Oni wyszli, idąc do nowej ziemi, ale ze starymi dowodami tożsamości. Czy Pan Bóg nie chciał ich wpuścić do ziemi obiecanej? Widzicie, Bóg wyciągnął Izraela z Egiptu, zabijając po prostu Egipcjan. Ale wiecie, czego nie umiał zrobić? Nie umiał wyciągnąć Egiptu z Izraela. Co nam to mówi? Mógłbym dzisiaj mówić wiele na temat tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Ale Jezus nie wyciągnął Egiptu z Izraela, to znaczy, że pewna praca jest do wykonania po twojej i po mojej stronie. Bo nawet jak tysiące kazań usłyszysz i usłyszysz prawdę na temat tego, kim jesteś w Chrystusie, kim Bóg ciebie uczynił, jeśli nie przyjmiesz tego sercem, jeśli nie przyjmiesz tego sam, jeśli nie nawiążesz więzi z Ojcem, nie przyjmiesz Jego miłości, będziesz tylko mentalnym niewolnikiem z nowym dowodem tożsamości. Więc oni sami siebie ocenili, że wobec Anakitów są jak szarańcza, nawet nie jak mały człowiek, po prostu są jak zwierzęta. I przez pryzmat tego, jak widzieli siebie, ocenili, jak widzą ich inni. Dlatego Saul chciał sobie zbudować pomnik, aby dobrze go ocenili. Więc patrzenie przez zakompleksioną, zranioną duszę prowadzi do niewiary, tak jak u 10 wywiadowców. 10 wywiadowców z 12 mówiło wbrew Bożemu Słowu, tak? Do niewiary, strachu i ostatecznie do buntu. Oni wszyscy się zbuntowali. Mieli serce pełne niewiary, byli w niskim poczuciu swojej tożsamości i tak samo widzieli swojego Boga. Więc jak uniknąć klęski? Musisz posiadać Boży obraz siebie, musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie. A co tak naprawdę zdecydowało o klęsce Saula? On nie przyjął sercem przeznaczenia, że stanie się innym człowiekiem. Po prostu on przegrał walkę ze samym sobą. Będziemy zmierzać do końca. Mam jeszcze kilku bohaterów, o których chcę powiedzieć. Znamy wszyscy opowieść o synu marnotrawnym, ale tak naprawdę ja bym ją nazwał opowieść o synach marnotrawnych. O synach marnotrawnych. I wiemy, że młodszy syn wziął to, co mu się należało, to, co ojciec mu chciał dać i roztrwonił to wszystko z prostytutkami. Ale mówiąc o młodszym synu, myślę, że każdy z nas mógłby wykazać, że istotą jego zgubienia był jego wewnętrzny stan. Ale o czym, co chcę powiedzieć? Jego wewnętrzny stan, kiedy był jeszcze w domu ojca. Co zrobił? On zaniedbał wewnętrzną relację z ojcem. Jego odejście było tylko konsekwencją tego, co było już w jego sercu, kiedy mieszkał w domu ojca. Widzicie, kiedy on wrócił do domu ojca, to powiedział, że on sobie nie wyobrażał, że nadal może nazywać się synem. Uważał się za niewolnika i prosił, by uczynić go jednym z najemników. O czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, od 18 do 19 wersetu. Więc wymyślił młodszy syn, wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego ze swoich najemników. Czyli odciął się od miłości ojca I to spowodowało, że wydawał się w swoich oczach, że wydawało mu się, że po prostu jest zwykłym niewolnikiem. Że jest zwykłym niewolnikiem. No ale kiedy ojciec zrobił niesamowitą imprezę, ponieważ ucieszył się, że syn marnotrawny powrócił, przyszedł starszy syn i mówi do ojca, zdenerwowany, niecieszący się z powodu tego, że odzyskał brata. Mówi, ten twój syn, nie umiał go nawet nazwać bratem. Tyle lat ci służę, nigdy nie przekroczyłem żadnego twojego nakazu. Tam jest takie mocne stwierdzenie. Bo słowo służyć wywodzi się od słowa niewolnik. Doulos. On ojcowską miłość zastąpił relacją pana i sługi. Mówi tak, oto tyle lat ci służy i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Nigdy nie byłem ci, innymi słowy, nieposłuszny. Starszy syn po prostu jest posłuszny ojcu, choć naprawdę tą ojcowską więź zamienił na relację sługa-pan. Ale jest skrupulatny. Polecenia ojca co do joty wypełnia jak rozkazy. A to czyni go podobnym do kogo? Musimy troszeczkę się wrócić. Do kogo Jezus wypowiedział te podobieństwo? Do faryzeuszy. Kochani, brak poznania miłości Ojca, właśnie brak poznania miłości Ojca spowodował, że we dwoje myśleli, że są niewolnikami. Mam wrażenie nieraz, że my bardziej utożsamiamy się z tym młodszym synem, synem marnotrawnym. Ale nieraz jest tak, że wracamy jak synowi marnotrawni, powierzamy swoje życie Jezusowi, a potem żyjemy w domu Ojca jak niewolnik. Jak niewolnica. I płacimy za Jego miłość swoimi dobrymi uczynkami. Płacimy za Jego miłość pięknym czytaniem Biblii. Płacimy za Jego miłość naszą służbą. Płacimy za Jego miłość. Zazdrościmy innym, którzy opowiadają o miłości ojcowskiej. Zazdrościmy tak naprawdę innym, którzy umią żyć w łasce, w odpocznieniu, cieszą się relacją z Ojcem, nie rozumiejąc, że naszym problemem jest nasza własna sprawiedliwość. Odkrycie, że jesteś zaakceptowany w Jezusie, zmieni wszystko. Ty nie możesz za to zapłacić. Ty musisz przyjąć to sercem. Jak możesz zapłacić za coś, co zostało ci dane? Budzę cię o 4 rano i pytam, kim jesteś? Myślę, że jak ktoś w pracy by mnie zapytał, a ja bym mu odpowiedział, a jestem Synem Bożym, uzdrawiam chorych, wskrzeszam umarłych i leczę trędowatych. I zwariowałeś. Ty sobie to wymyśliłeś, nie wolno ci tak mówić. Duch religijności. Bądź nikim. Jesteś po prostu grzesznikiem. A możesz być grzesznikiem i jednocześnie świętym? Grzesznik przecież to jest ktoś, kto idzie na śmierć, kto idzie do piekła. Tylko święci idą do nieba. Dobrzy ludzie idą do piekła, tylko zbawieni ludzie idą do nieba. Kim jesteś? Widzieliśmy ten obrazek na początku? Od razu chciałem powiedzieć, dokąd biegniesz, chomiczku? Odpoczywasz, czy przebierasz nóżkami? Co tu jeszcze zrobić, aby przypodobać się Ojcu? Pragnieniem każdego serca jest poczuć to, że jestem zaakceptowany. Przyjmij to sercem. Ale Ojciec jest niesamowity. On robi absolutnie szachmat. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Wyjdź dzisiaj z tą myślą. On nawet koźlątka mi nie dałeś. Chciałem się zabawić z moimi kumplami, a ty mi nawet koźlątka nie dałeś. Jego wszyscy przyjaciele to byli niewolnicy. On był niewolnikiem. Do ojca miał pretensje, że nie dał mu koźlątka, ale ciekaw jestem, co dał swoim przyjaciołom, niewolnikom. Wszystko, co należy do Jezusa, jest naszą spuścizną. W Nim wszystkie obietnice są na tak. Musimy dowiedzieć się i przyjąć sercem, co Bóg zapisał nam w testamencie. To jest niesamowita przygoda, to nie jest męka, odkrywanie tego, kim stałem się w Jezusie dla mojego Ojca. Na obraz i podobieństwo. Nowy Testament mówi o tym, że Jezus jest obrazem Boga żywego. I w Jezusie odzyskujemy ten prawdziwy obraz, nieskalany, kim naprawdę jesteśmy w Bogu, jak wyglądamy, jak bardzo jesteśmy do Niego podobni. Ty zawsze jesteś ze mną. Wiecie, niewolnik to jest ktoś, kto nie ma domu. Nigdzie, gdziekolwiek by się znajdował, nie jest u siebie. Ale syn tak. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Niech to brzmi w waszych sercach. Ojciec chce dzielić się wszystkim. Nie ma lepszych i gorszych synów, lepsze córki i gorsze córki. Są tylko ludzie, którzy przyjęli większe objawienie swoim sercem tego, co mają w Jezusie Chrystusie, jak bardzo wyjątkowi są. To jest ta kasta, która wie, że Jezus ich kocha, że Bóg umieścił ich w swoim sercu. Wiecie, jak ten zgniły Izrael, który ciągle tam na tej pustyni czcił tego Molocha, robili różne te wszystkie złe rzeczy. Co Boże Słowo mówi, że Izrael był źrenicą wokół Pana Boga? Tylko dwóch ludzi wyszło. Dlaczego? Bo jakaś część pracy jest po twojej stronie do wykonania, abyś wszedł do swojej ziemi obiecanej, do ziemi, w której odpoczniesz. Liście do Efezjan, nie będę tego czytał. Mamy taki nakaz. Załóżcie całą zbroję Bożą. No i zakładam hełm zbawienia, nogi, tak, buty, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy. Powiem wam, jak to niekiedy wygląda. Oj, ten nauczyciel ma takie objawienie, jakbyś posłuchał, co on mówi na temat zbawienia i zakładam jego hełm. Potem biorę pancerz sprawiedliwości. Ło! Stary, wejdź na tą stronę tam, poczytaj, posłuchaj. Niesamowite. I tak po kolei. Ja nie mówię, że wiecie, Bóg dał urząd nauczycieli i to wszystko jest dobre. Ale kiedy nie przyjmiemy sercem tego, kim jesteśmy w Chrystusie, wiecie, jak będziemy wyglądać, jak założymy naszą zbroję? Ominąłem króla Dawida. Przyszedł walczyć z Goliatem. Jak on mógł się czuć? Ojciec w niego nie wierzył. Jego bracia w niego nie wierzyli. Król Saul później chciał go zabić, tak? Był ostatnim w swojej rodzinie, najmniejszym. Miał predyspozycję do tego, aby czuć się nikim i odrzucony. Ale kiedy przyszedł, miał walczyć z Goliatem, zaproponowano mu, aby założył zbroję Saula. Ale ona nie pasowała. I kiedy nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie, dochodzisz jak ten Dawid jej nie założył, ale wyglądalibyśmy jak Dawid w za dużej zbroi. I my i wszyscy inni wiedzieliby, że na ustach może jest prawidłowa nauka, ale w sercu nie ma objawienia. Więc musisz przyjąć sercem to, co Bóg dla ciebie zrobił. Dawid wiedział, kim jest w Bogu. żył w takim bezgranicznym zaufaniu. I powiedział, że przychodzi w imię Boga żywego i zabił Goliata. Ostatnia wieczerza, kończąc. Jezus wiedział, kim jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza. I świadomość swojej tożsamości pozwoliła stać mu się sługą we właściwym rozumieniu. Na ostatniej wieczerzy ubrał fartuch i zaczął, tak jak niewolnik, myć nogi swoim uczniom. Powiedział, kim jest i dokąd zmierza. I wiedział, czego ich uczy. I w tym wszystkim, zobaczcie, on umył nogi także Judaszowi, swojemu zdrajcy. Czyli chciał przekazać mu do samego końca miłość, którą miał od ojca. Nie chciał, aby zginął. Zrobił wszystko, co miał w swojej możliwości, aby serce Judasza zostało złamane i aby zrozumiał, że on jest prawdziwym Panem, Zbawicielem i że on go prawdziwie kocha. Chcę wam powiedzieć, że tego, czego potrzebujemy, to Bożej miłości, objawienia tego, jak on nas kocha. I Jezus zawsze jest skłonny, aby uklęknąć przy nas i objąć nasze nogi. Dlaczego? Bo reszty już mamy czyste. Opowiem wam historię, która mnie dotknęła, o Bożej miłości. Że Jezus dalej tak samo traktuje swoich wrogów. Zostaliśmy zaproszeni razem z moją żoną na targi Drema do pomocy. Nasi przyjaciele nas tam zaprosili. No i tak się złożyło, że był tam także pastor Adam Zasadny i był dostarczycielem niesamowitej czekolady do naszego stoiska. Zajadaliśmy się nią niesamowicie, po prostu no, luksior. To były takie malutkie tabliczki czekolady. Bardzo sobie to ceniliśmy. To była nasza energia, to była nasza siła. I kiedy wracaliśmy stamtąd, dostałem dwie takie małe tabliczki na drogę. I mówię, jacie, ale w pociągu sobie po prostu zjem i to będzie rozkosz. Tak wsadziłem je i czekałem po prostu na ten moment, aż będę mógł je zjeść. I oczywiście całkiem przypadkiem byliśmy w wagonie, gdzie było 6 osób. 2 dwudziestolatków, pewna para około 50 lat i ja i Ania. Okay? I kiedy siedziałem i tak dotykałem tej czekolady, bawiłem się tymi czekoladkami, po prostu zacząłem słuchać, jak rozmawia ta para ze sobą. Siedzieli naprzeciwko siebie. Ale kiedy tylko ten mężczyzna zaczął otwierać swoje usta, to czułem taki niepokój, aż mnie drażniło to, jak on mówi. Zastanawiam się, czemu mnie to tak drażni. Mówię, co to jest za człowiek? Oczywiście ten człowiek był dobrze zbudowany, ładnie ubrany, schludnie wyglądał. Wszystko na pierwszy rzut oka było z nim w porządku. No i po pewnym czasie, jak zaczęli ze sobą rozmawiać, ten człowiek zaczął opowiadać dziwną historię. Mówi, że szedł z rodziną na spacer i ktoś wjechał w tą rodzinę, w jego dzieci rowerem. I on mówi, chwyciłem ten rower i zanim jeszcze zacząłem się odzywać i pokazywać moje znaki, to on już się ode mnie odbijał. Myślałem, coś tu jest grubo nie tak. Jakie znaki? Jak się odbijał po prostu? O czym on w ogóle mówi? I wtedy ta kobieta wyciągnęła cukierek i chciała go poczęstować. Ja mówię, to jest to. Wyciągnąłem moje czekoladki i mówię, ja mam dla was po cukiereczku. I zaczęliśmy rozmawiać. Może nie wiecie tego, ale ja nie miałem dużo pragnień w moim życiu, ale chciałem zostać wielkim wróżem, magiem, czarodziejem, nie wiem jak to ująć. Więc interesowałem się troszeczkę tą ciemnością, ale mówię tylko troszeczkę. I coś, niecoś wiedziałem na ten temat. Ale kiedy zacząłem z tym człowiekiem rozmawiać, okazało się, że od ponad 20 lat zajmuje się jakąś ezoteryką, zajmuje się wróżbiarstwem, szamanizmem i prowadzi szkołę. Ktoś naprawdę z wysokiej półki. Kiedy zaczął opowiadać mi o tych wszystkich rzeczach związanych z szamanizmem, przez co on przechodził, o swoich przyjaciołach, szamanach, ja nie mogłem uwierzyć, że takie coś istnieje. Że to jest normalnie propagowane wśród ludzi. Ja myślałem, że co już wiem na temat szamanizmu, magii, wróżbiarstwa, ale Miałem oczy jak sowa, kiedy on to opowiadał. Słuchajcie, rozmawialiśmy przez 1,5 godziny i w powietrzu czułem, że wisi jedna rzecz. Że Jezus jakby przemyca do jego serca, że jest personalnie osobą, że jest Bogiem i można z nim się skontaktować. Ja wiedziałem, że to po prostu ja nie musiałem się starać. Ta myśl była zawieszona w powietrzu dla tego człowieka. On zrozumiał jakby podczas rozmowy, że Jezus jest nie jednym z wielu, ale usłyszał, że jest Bogiem, którego można osobiście spotkać. Ja już nie miałem argumentów, nie umiałem go przekonać, nie chciałem go przekonywać. I kochani, wiedząc, kim on jest, mówię, co tu zrobić? Boże, co tu zrobić? I wpadłem na pomysł, bo już miał wychodzić. Mówię, to ja się za ciebie pomodlę. Słuchajcie, nie wiedziałem, co będzie, jaka to będzie konfrontacja światłości z ciemnością, ale okazało się, że ma chore kolana, więc mówię, to ja pomodlę się o te kolana. Wiecie, nałożyłem na niego ręce, a on w tym momencie jakiś kwiat lotosu 666, patrzę na niego, wszyscy zamarliśmy, a on tak siedzi, kiedy się o niego modlę. Zamknąłem swoje oczy i zacząłem wołać do Pana Boga. Cisza jak makim zasiał. Otwieram oczy, kończę tą modlitwę, patrzę na niego, cisza, a on nagle. Czułem miłość! Czułem miłość! Czułem miłość! Czułem miłość! Patrzę na niego i mówi, ale wiesz co? To wszystko tylko dlatego, że otwarłem wszystkie swoje czakry. Jezus jest taki sam. On dalej chce okazywać swoją miłość. Jeżeli okazuje swoją miłość ludziom, którzy są tak daleko od Niego, którzy w pewnym sensie są Jego przeciwnikami, co chce czynić dla nas? Mało tego, kiedy oni wysiedli, zobaczyłem dwóch młodzieńców. Zacząłem rozmawiać, bo widzieli to wszystko, słyszeli to wszystko. Zacząłem z nimi rozmawiać. Wiecie, co się okazało? Przypadkiem? Że są z Olesna. I że chodzili do klasy z ludźmi z naszego kościoła. Przypadek? Taki jest nasz Jezus. Chciałem się zapytać dzisiaj ciebie, czy może chciałbyś przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, tak jak czytaliśmy na samym początku w Ewangelii Jana, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Czy chciałbyś dać przystęp Bogu, przyjąć Go do swojego serca, zaufać Mu, powierzyć Mu swoje życie, stać się dzieckiem Bożym? Jeśli jesteś tą osobą, która dzisiaj chce tak postanowić, pozwól, że pomodlę się razem z tobą. Powtarzaj za mną, bo liczy się twoje serce i pragnienie tego, aby wpuścić Boga do swojego serca. Więc, Panie Boże, ja przyjmuję Cię dzisiaj jako Boga, jako mojego Pana i jako Zbawiciela. Proszę Cię, stań się moim Ojcem. Proszę Cię, zamieszkaj w moim sercu. Powierzam Ci moje życie i proszę Cię, uczyń mnie nowym człowiekiem. Proszę Cię, daj mi nowy dowód tożsamości. Jezu, uczyń mnie swoim dzieckiem. Ja wierzę, że umarłeś na mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś, abym miał nowe życie. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że przepraszam Cię, Jezu, za każdy grzech, za wszystko, co zrobiłem, co Cię zasmuciło i proszę Cię, wybacz mi. Proszę Cię, Jezu, zapisz moje imię w niebie, abym wiedział, że jak umrę, będę z Tobą. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.